magazyn Radia Watykańskiego.
Ich dumę stanowi legendarny śpiewnik Niepojęta Trójco oraz największy polski portal internetowy o liturgii liturgia.pl. Gromadzą ludzi, którzy kochają ten aspekt chrześcijańskiego życia, dbają o jego piękno i zajmują się jego badaniem. Publikują dokonania artystyczne, naukowe i popularyzatorskie oraz organizują warsztaty śpiewu i seminaria. Chodzi o Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Przy mikrofonie Tomasz Matyka zapraszam na rozmowę z dyrektorem ośrodka, ojcem Dominikiem Jurczakiem oraz dwoma osobami związanymi z tą instytucją. Wywiad przeprowadził ksiądz Paweł Pasierbek.
Pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa, skąd w ogóle się wziął pomysł na stworzenie tego ośrodka? Czy liturgia jest domeną Dominikanów? Dominikanie to przede wszystkim zakon kaznodziejski, tych, którzy głoszą Chrystusa, głoszą Ewangelię, a tutaj liturgia. Czy rzeczywiście tylko w Polsce się tym zajmujecie? Czy też Dominikanie na całym świecie o liturgii pamiętają i starają się o nią dbać?
Myślę, że nie istnieje dominikańskie życie bez liturgii i to jest doświadczenie naszego zakonu jako braci. Każdy, chcąc być dominikaninem, chcąc być bratem, mniszką, czy w jakiś sposób chcąc być związanym z zakonem dominikańskim, nie może się to odbyć bez liturgii, tak samo jak w ogóle całe życie chrześcijańskie. Taki pomysł ośrodka, żeby dzielić się tym doświadczeniem, które jako bracia my odkrywamy w klasztorze, ale także ci, którzy przychodzą do naszych klasztorów, żeby jakoś wspólnie znajdować taką przestrzeń wspólnego dzielenia się doświadczeniem Pana Boga, poszukiwaniem Pana Boga.
A czy to wypływa w jakimś sensie z waszej historii, z waszych wcześniejszych doświadczeń? Czy wynika to z faktu, że w Polsce być może jest luka na dobrą liturgię, albo znalazł się dobry dominikanin, który to polubił i chce to robić?
Ojciec Dawid Kurz, dominikanin. Pomysł na stworzenie Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego wziął się z takiej dbałości o pewną właśnie stronę liturgii, to znaczy muzykę liturgiczną. I to też jest takie doświadczenie ogólnozakonne, dlatego że gdzieś pod koniec lat 80. nasi współbracia odkryli twórczość André Gouza, dominikanina, francuskiego kompozytora muzyka. Tą jego twórczość bracia przeszczepiali na właśnie grunt polskiego kościoła, który, jak sami mówią, doświadczali to, że ta muzyka jest sucha, taka oschła, czy nieciekawa, te współtwory, które powstawały wtedy w latach 80., a to nagle powstał taki świeży powiew, jeśli chodzi o muzykę liturgiczną w liturgii. Pojawili się bardzo szybko bracia, którzy również w Polsce zaczęli pisać taką muzykę na chór czterogłosowa kapella, krótkie takie formy, zwięzłe formy, oparte również na bardzo pięknych tekstach ojców kościoła. Pojawiła się potrzeba takiej instytucji, która jakby prowadziła to dalej, to dzieło, prawda? Gromadziła te kompozycje, wydawała je, popularyzowała dalej.
Czy to w związku z tym jest wasz autorski pomysł? Mam na myśli prowincję polską Dominikanów, czy jednak to sięga gdzieś swoimi korzeniami dużo głębiej i szerzej?
Całą pracę ośrodka liturgicznego należy wpisać w kontekst posoborowy, jakiejś odnowy posoborowej, która się dzieje w Polsce. I tak jak ojciec Dawid przed chwilą mówił, zamknięcie za żelazną kurtyną sprawiło, że Kościół w Polsce był trochę odseparowany od tego, co się działo w ówczesnym świecie. Natomiast liturgia była tą przestrzenią, w której ludzie mogli doświadczać piękna modlitwy do Pana Boga, piękna modlitwy Kościoła, wspólnej modlitwy, za pomocą tego, co jest najbardziej oczywiste, najbardziej naturalne, za pomocą śpiewu. Tak powstaje ośrodek liturgiczny, powstaje jako instytucja, która chce odnawiać liturgię w Polsce, która chce w sposób pozytywny pokazywać, że liturgia to nie jest byle jaka przestrzeń, ale to jest taka przestrzeń właśnie, w której Pana Boga doświadczamy, że nie ma chrześcijanina, który żyje poza liturgią, nie ma chrześcijanina, który się nie modli, nie ma chrześcijanina, który, proszę zobaczyć, że wszystkie sakramenty przyjmujemy w trakcie liturgii, stajemy się chrześcijanami w trakcie liturgii, stajemy się małżonkami w trakcie liturgii i tak dalej, i tak dalej. Można tych przykładów mnożyć. Pomysł jest oczywiście taki, jeżeli Kościół ma się odnowić, to dzieje się to także przez liturgię. Stąd pomysł na Dominikański Ośrodek Liturgiczny, karmiąc się tym dominikańskim duchem, tym, co Dominikanie w jakiś sposób na co dzień doświadczają, czy powinni doświadczać.
Przez wiele przypadków już odmieniliśmy słowo liturgia, to może powiedzmy, czym jest liturgia? Czy to jest tylko msza święta, bo tak potocznie być może jest to słowo rozumiane? Czy jednak rozumienie słowa liturgia jest zdecydowanie szersze i głębsze?
Liturgia jako samo słowo to jest w ogóle współczesny koncept. Nikt oczywiście w średniowieczu czy jeszcze tam dawniej nie mówił o liturgii, tylko mówił o tej przestrzeni, która jest pomiędzy człowiekiem a Panem Bogiem. Ta liturgia jest właśnie tym, co się dzieje pomiędzy nami a Panem Bogiem, jeśli chodzi o przestrzeń modlitwy. w ogóle o przestrzeń naszego życia. Właśnie przed chwilą wymieniałem te różne przestrzenie, gdzie liturgia nas dotyka. I tym jest właśnie liturgia. Dla mnie liturgia to jest przemodlona teologia. Czyli liturgia to jest coś, co się dokonuje na modlitwie. To jest coś, co nie dokonuje się tylko i wyłącznie w bibliotece, nie dokonuje się w poczekalni, ale dokonuje się na modlitwie. To jest to wszystko, co mnie do Pana Boga odwołuje i odnosi. Nie jest to tylko i wyłącznie, co o Panu Bogu gdzieś tam wyczytałem, ale to jest właśnie coś przemodlonego. Coś, co do Pana Boga mogę odnieść. I tak samo w równym stopniu dotyczy to muzyki liturgicznej. Właśnie nowe teksty, które zaczęły powstawać, brały się stąd, czy biorą się stąd, że zachwycamy się Panem Bogiem, odkrywamy jakieś piękne, starożytne teksty i próbujemy znaleźć taki sposób, w jaki najlepszy z możliwych sposobów go wyrazić.
Kiedy więc mówimy liturgia, to mamy na myśli i modlitwę, i pewnego rodzaju gesty, zachowania, i muzykę kościelną, i śpiew kościelny.
Jeśli liturgia dotyka całego człowieka, to także wszystkiego, co z człowiekiem jest związane, więc także gestów, naszego sposobu myślenia, naszego sposobu modlitwy, przeżywania naszej wiary itd., itd.
Tutaj warto zwrócić uwagę też na właśnie rolę śpiewu, o której tutaj mówiliśmy, bo wiadomo, że to jest jeden z elementów, ale ważny dlatego, że ona najpełniej angażuje całego człowieka, dlatego że nie tylko sferę właśnie intelektualną, myślimy o treściach, które śpiewamy, nie tylko stronę fizyczną, że po prostu człowiek używa swoich po prostu mięśni, swojego ciała do tworzenia muzyki, ale również sferę emocjonalną, bo jednak taki prawdziwy i piękny śpiew może być tylko wtedy, jeśli człowiek też się otworzy i pokaże tę sferę emocji. Także to jest bardzo ważny element, dlatego też w całej tej posoborowej liturgii, prawda, i w tym ruchu odnowy liturgicznej, czy nie tylko naszej dominikańskiej, ale we wszystkich ośrodkach wskazuje się na rolę śpiewu, dlatego właśnie, że on angażuje wszystkie tak naprawdę sfery naszego życia.
Na stronie internetowej waszego ośrodka jest taka piękna zakładka Misja. I przeczytałem tam krótkie zdanie: pomagać wierzącym świadomie uczestniczyć w pięknej liturgii. Przyznam, że dość lapidarnie tę misję określiliście. To zadanie przecież dla wszystkich wspólnot kościelnych.
To prawda. To nie jest zadanie zawężone tylko i wyłącznie do dominikanów. Pomysł ośrodka jest taki, by odwołując się do doświadczenia dominikańskiego, pokazywać, że to jest możliwe również w innych kontekstach. Proszę zobaczyć, jak wiele tych inicjatyw nie jest inicjatywami dominikańskimi.
Czy mógłby ojciec kilka z nich wymienić? Albo pan, proszę uprzejmie.
Łukasz Serwiński, pracownik dominikańskiego ośrodka liturgicznego. Tylko dopowiem, bo przedtem ksiądz pytał, czy dominikański ośrodek liturgiczny to autorski pomysł, czy jest coś, co nas bardzo wyróżnia od tego typu inicjatyw. Ja myślę, że to jest z pewnością jedyna tego typu instytucja, która zatrudnia świeckich i działa w sposób bardzo systematyczny jako organizacja pozarządowa i właśnie w ramach polskiego prawa, polskiej rzeczywistości stara się realizować tę misję. Nie jesteśmy tylko stricte instytucją kościelną. A teraz odpowiadając na pytanie o nasze projekty, to przede wszystkim taką bazą naszej działalności jest kultywowanie, przechowywanie i przekazywanie dalej tradycji związanej z krakowskim klasztorem dominikanów, tej tradycji muzycznej, o której ojciec Dawid wspomniał. Z tego korzenia dominikański ośrodek liturgiczny wyrósł. Z biegiem lat, z biegiem naszych doświadczeń, pomysłów, rozszerzaliśmy swoją działalność o inne projekty, głównie edukacyjne i kulturalne. To taka bardzo zbiorcza i znowu lapidarna nazwa, natomiast w tym momencie realizujemy szereg projektów, myślę, że jest ich wszystkich kilkanaście co najmniej. Poprzez stronę internetową liturgia.pl, jedyny taki duży ogólnopolski portal o liturgii, poprzez warsztaty muzyki niezwykłej, szkołę kantorów, nasze projekty wydawnicze, szereg płyt ilustracyjnych związanych ściśle ze śpiewnikiem Niepojęta Trójco, który jest już w tym momencie w całej Polsce bardzo rozpoznawalną marką. Aż po katechumenat dorosłych, od roku też mamy chór własny chór dominikańskiego ośrodka liturgicznego i szereg innych drobnych inicjatyw, czasem też związanych z rokiem liturgicznym, czy tak jak teraz z wyjątkowym rokiem jubileuszu zakonu kaznodziejskiego.
Mówicie, że ta liturgia musi być piękna, ale co to znaczy, że liturgia jest piękna? Czy to znaczy, że wykonamy piękny śpiew i już liturgia jest piękna, czy też trzeba zrobić coś więcej, żeby ona faktycznie była piękna? Nie tylko chodzi o sens estetyczny, ale ten taki religijny, duchowy.
Wydaje mi się, że wszystkie elementy, z których składa się liturgia, wymagają pewnej staranności, pewnego wysiłku i pewnej pracy. Trzeba zaznaczyć, i to z całym naciskiem, że pierwszym muzykiem podczas Eucharystii jest nie organista, nie schola, nie chór, ale kapłan. Śpiewy kapłana i odpowiedzi ludu to są śpiewy najwyższego kręgu. I przygotowanie celebransa, dbałość o te elementy, zaangażowanie również wiernych poprzez śpiew właśnie tego dialogu.
Ja bym powiedział, że liturgia ma być piękna, dlatego że piękno jest językiem Pana Boga. Kiedy myślimy sobie o liturgii, bardzo często wspominamy te najpiękniejsze liturgie, w której właśnie piękno, jej piękno poprzez muzykę, poprzez szaty liturgiczne, poprzez całą ceremonię, coś nas uderzyło. I myślę, że o taką liturgię warto zawalczyć. Dość często być może jesteśmy przyzwyczajeni do takiej prostej liturgii. Niestety często mamy też przykłady liturgii zbanalizowanej. Liturgia, jeżeli ma być piękna, to ma nas naprawdę porywać, ma nas pociągać do Pana Boga i jest to naprawdę w zakresie naszych możliwości. Często liturgie wyglądają tak, jak wyglądają, dlatego że my sami nie wierzymy w to, że one mogą być piękne.
W jaki sposób przekonać ludzi do tego, żeby uczestniczyli w liturgii i włączali się w jej przebieg? Przyznajmy z doświadczenia, że nie zawsze to jest proste, że czasami ludzie biorą udział w liturgii, ale dość statycznie, biernie.
To, co może ludzi zaangażować i porwać, to jest właśnie piękno liturgii, o którym ojciec Dominik przed chwilą mówił. Przede wszystkim najpierw trzeba coś przeżyć, czymś się zachwycić, a potem chcieć się tym dzielić. Więc to, myślę, że ta ścieżka w wielu dziedzinach życia jest pewnym wzorcem działania i liturgia nie jest tutaj przestrzenią, która by działała na innych zasadach. Należy tworzyć środowisko takie, które pozwala tej liturgii być piękną, być pociągającą, prowadzić do Pana Boga. A tak jak każda sfera naszej wiary, przeżywania naszej pobożności, tak i liturgia, jeżeli prowadzi do Pana Boga, to gdzieś pod koniec tej drogi poznawania tej rzeczywistości Bożej pojawia się chęć dzielenia. To jest taka nieodparta wręcz chęć dzielenia się tym i pociągania innych. Każdy ma swoją indywidualną historię, ale myślę, że do tych ram ta historia może zostać sprowadzona.
Ja myślę sobie, że najłatwiej angażują się ci, którzy nie traktują liturgii jako przestrzeni, gdzie wszystko można zmienić. Wbrew pozorom, właśnie problem rutyny nie polega na tym, że coś jest powtarzalne. My często sobie mówimy, no tak, ale przychodzę do kościoła i ciągle jest to samo. Ciągle ten sam ksiądz, ciągle ten sam organista, te same melodie. Problemem rutyny nie jest powtarzalność. Problemem rutyny jest to, że przestajemy się angażować, przestajemy myśleć, przestajemy przeżywać na wszystkich poziomach naszego człowieczeństwa. W jaki sposób pomóc innym lepiej zaangażować się czy przeżyć liturgię? To znaczy wypaść z rutyny. Wypaść z takiego przeświadczenia, że musi być ciekawie. Wypaść z takiego przeświadczenia, że teraz muszę ja zadziałać, muszę stać się jakimś aktorem, tylko dać Panu Bogu się poprowadzić w liturgii.
Proszę mi powiedzieć, czy piękna liturgia musi być długa? Czy faktycznie tak jest, że jak ona jest piękna, to ona w czasie jest rozciągnięta?
Ja uczestniczyłem kiedyś w takiej mszy świętej, kiedy celebrant zadecydował, że nie będzie żadnych śpiewów oprócz śpiewów właśnie kapłana i ludzi. Czyli nie śpiewaliśmy części stałych, nie było pieśni na wejście, na ofiarowanie. Jedyny śpiew, który był podczas tej mszy, to był śpiewy dialog między kapłanem i ludźmi. I przyznam się, że była to jedna z piękniejszych mszy, w której mogłem uczestniczyć. Bardzo pięknie sprawowana, z wielką powagą. Ludzie byli bardzo przyjęci, bo byli wprowadzeni, że właśnie będzie tak zrobione. Msza była bardzo krótka, z kazaniem, około 35 minut.
Myślę, że tak samo nie ma reguły przy innych wydarzeniach w naszym życiu. Czy dobre urodziny, czy imieniny są wtedy, kiedy są krótkie? Nie. Jest dla wszystkich oczywiste, żeby dobrze poświętować, to trzeba i zaśpiewać. Nie da się wyrecytować 100 lat, 100 lat, 100 lat i tyle i wręczyć komuś kwiaty, tylko potrzebujemy i zaśpiewać, potrzebujemy razem się spotkać, potrzebujemy powymieniać różne nasze rodzinne doświadczenia. Co nie oznacza, że to musi trwać wszystko 2 tygodnie. Tak? Może trwać chwilę, ale może być przeżyte w sposób naprawdę głęboki.
Czasami słyszy się, że liturgia przeżywa swoisty kryzys. Z jednej strony, aby ją ubogacić, wprowadzane są różnego rodzaju udziwnienia. Z drugiej zaś strony słyszymy o działaniach pewnych ruchów, które starają się powrócić do liturgii przedsoborowej. Jakie jest rozwiązanie, aby ten kryzys przezwyciężyć i aby nie mówiło się, że liturgia jest w kryzysie?
Kryzys rodzi się wtedy, kiedy zapominamy o tym, że liturgia to jest pewna przestrzeń, w którą powinniśmy wejść, a nie tworzyć. Że to nie jest pewna przestrzeń, którą my teraz musimy wykreować, tylko i wyłącznie, żeby się spotkać, żeby stworzyć taką miłą, ciepłą rodzinę w pantoflach, żeby dobrze się poczuć. Proszę zobaczyć, że nikt nie przychodzi w niedzielę na Eucharystię, dlatego że jest ciekawie. Jeśli w taki sposób podejdziemy do liturgii, to szybko się okaże, że możemy ten czas spędzić zupełnie dużo ciekawiej, efektywniej, w bardziej rozrywkowy sposób niż w kościele. I źle się dzieje, kiedy my próbujemy liturgię tworzyć na nasz ludzki sposób. Liturgia jest tą przestrzenią, w którą właśnie to Pan Bóg nas zaprasza, dlatego że On chce nas w niej zbawiać. W tej przestrzeni chce działać. Bardzo często problemem dzisiejszej liturgii jest to, że my próbujemy zastąpić Pana Boga, że my to próbujemy właśnie pokazać, Panie Boże, a tu zadziałaj, albo jeszcze w innym miejscu, zamiast dać Panu Bogu szansę przemówić tym językiem, który tradycja w jakiś sposób ukształtowała.
Ojciec powiedział o tym, że liturgia nie jest dla wspólnoty, nie jest dlatego, żeby się dobrze poczuć, nie jest też chyba po to, żeby była skuteczna dla danej grupy ludzi, która spotyka się w kościele, więc to każdy redukcjonizm w tej sferze prowadzi do jakiegoś wypaczenia. Każde środowisko może dotknąć ten sam błąd, niezależnie czy to jest środowisko tradycjonalistyczne, czy to jest środowisko odnowy w Duchu Świętym, czy neokatechumenatu, czy jakiekolwiek inne. Każde, które będzie próbowało kształtować liturgię na swój własny sposób, odpowiadający danemu środowisku, prędzej czy później, w jaki sposób odejdzie od tego, czym liturgia być powinna.
Czym jest liturgia dominikańska i czym ewentualnie różni się od niedominikańskiej liturgii?
Proszę pamiętać, że też jesteśmy i żyjemy w czasach posoborowych, co bardzo oczywiście zmienia nasz dyskurs i nasze opowiadanie o liturgii dominikańskiej, dlatego że mówiąc o liturgii dominikańskiej dzisiaj nie tyle odwołujemy się do tego, co było wiele lat temu, ale mówimy o współczesnej liturgii dominikańskiej. I współczesna liturgia dominikańska to jest ta, którą modlą się bracia dominikanie. A jak się modlą bracia dominikanie? Wystarczy przyjść do naszych klasztorów, żeby zobaczyć. Czym charakteryzuje się modlitwa dominikańska? Myślę, że najlepiej wyraża to reguła świętego Augustyna, do której odnoszą się bracia kaznodzieje, która mówi, że tym, co jest sercem życia dominikańskiego, to jest wspólnota i bycie wspólnie razem, trwanie przy Panu Bogu. To jest, bym powiedział, serce i rdzeń liturgii dominikańskiej. Być razem, modlić się razem, stąd godziny kanoniczne, tak zwany brewiarz, liturgia godzin, to jest msza wspólnie celebrowana, właśnie to są śpiewy, to jest wspólne czytanie Pisma Świętego, czy słuchanie Pisma Świętego przy różnych okazjach. To są te miejsca, które w jakiś sposób nas karmią i karmią też nasze kaznodzieństwo. Oczywiście mówię o pewnym ideale, bo każdy z nas wie, każdy z nas dominikanów wie, w jaki sposób też nie domagamy do tego ideału, w jaki sposób daleko nam do tego, żeby taki ideał spełnić.
Liturgia dominikańska to jest tradycja i pewne otwarcie na to, co nowe. Ja mieszkam właśnie w konwencie krakowskim. Nasz konwent krakowski to jest drugie miejsce w Krakowie, gdzie można usłyszeć chorał gregoriański na co dzień. Modlimy się chorałem gregoriańskim podczas nieszporów, ale podczas liturgii konwenckiej śpiewamy właśnie utwory czterogłosowe, czyli otwarcie na nowość. I tradycja, dbałość o tradycję, ale taka zdrowa otwartość na to, co nowe.
Pan w tej liturgii uczestniczy pewnie na co dzień, ale ma też doświadczenie innej. Co szczególnego w tej liturgii Pana pociąga?
Jak pewnie wielu katolików w Polsce, mam przeróżne doświadczenia poprzez małe kościoły parafialne, aż po różne wspólnoty akademickie. Dla mnie pierwszym haczykiem i argumentem była muzyka. Jako, że też mam wykształcenie muzyczne, to dla mnie ten walor był bardzo istotny i to było coś, co zatrzymało mnie w tym kościele na dłużej i zachęciło do zgłębienia tego, co jest tą specyfiką miejsca, tym, co mnie tam właśnie przyciąga na co dzień.
Jeszcze tylko dodam, że to nie jest tak, że liturgia dominikańska jest gdzieś poza kościołem albo jest jakąś specyficzną formą modlitwy w całym kościele, taki, który znamy w Polsce. Nie, jest jedną z form modlitwy rozpoznawaną. To nie jest tak, że ktoś przychodząc czy modląc się w kościołach dominikańskich nagle odkryje zupełnie inną modlitwę niż ta, którą zna z parafii. Nie. To jest ta sama liturgia, którą my staramy się w miarę naszych możliwości sprawować dobrze, właśnie dbając o poszczególne jakieś detale, prowadząc innych do Pana Boga, albo inaczej mówiąc, pozwalając Panu Bogu działać.
Na zakończenie, jakie projekty? Co czeka teraz ośrodek?
Plany nasze są ambitne. Oprócz działalności wydawniczej, która gdzieś cały czas nam towarzyszy i to są długie procesy, to w najbliższym czasie czeka nas duże kulturalne wydarzenie w Krakowie. To będą warsztaty muzyki niezwykłej. Będzie też tym warsztatom towarzyszył festiwal. Końcem roku też czekają nas rekolekcje Mysterium Fascinans i wiele innych mniejszych projektów.
Z ojcem Dominikiem Jurczakiem, dyrektorem Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w Krakowie, a także ze współpracującymi z nim ojcem Dawidem Kuszem oraz Łukaszem Serwińskim rozmawiał ksiądz Paweł Pasierbek. To tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz następny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.